Pamiętne dni. Wrzesień 1939 roku we wspomnieniach.
Zostałem zmobilizowany 27 sierpnia. To na skutek tego, że miałem już świadectwo ukończenia gimnazjum, a wraz z tym świadectwem otrzymywaliśmy zaświadczenia o ukończeniu pierwszego stopnia przysposobienia wojskowego. Ale jednocześnie tuż przed zakończeniem roku szkolnego zostałem skierowany na kurs do białostockiego szwadronu łączności. Na tym kursie uczyliśmy się obsługiwania radiostacji polowych. Bezpośrednio brałem udział przy mobilizacji 42 Pułku Piechoty. Tak się złożyło, że już 1 września byłem o krok od śmierci, ponieważ transporty z rezerwistami przychodziły do tego pułku na dworzec Poleski, nazywany często fabrycznym, gdyż dworzec ten położony był przy siedzibie pułku. Zostaliśmy zaatakowani przez samolot myśliwski Messerschmitt. Udało nam się i tym rezerwistom, którzy w tym czasie z wagonów wychodzili na perony, schronić się, to w sposób taki, prawda, nagły, za budynek stacyjny. W ten sposób uniknęliśmy ostrzału, który Messerschmitt dokonywał z karabinów maszynowych, a miał i w skrzydłach aż 4, także to była dość potężna dawka. Jeśli chodzi o dalsze losy, to aż do 12 września ciągle brałem udział w tych różnych pracach związanych w dalszym ciągu z przemarszem wojsk przez Białystok. Po 12 września zostałem włączony do szwadronu kawalerii dywizyjnej. Każda dywizja piechoty posiadała wzmocniony szwadron kawalerii. Te szwadrony rekrutowały się bądź ze szwadronów liniowych mobilizowanych przez poszczególne pułki kawalerii, bądź tworzone były na podstawie uprzednio, począwszy od roku 1933, organizowanych tak zwanych szwadronów krakusów. To były też pełnowartościowe jednostki, które najczęściej organizowane były na terenie, powiedzmy sobie, wiejskim. No i w pobliżu garnizonów, które miały w swoim posiadaniu pułki kawalerii. Więc trafiłem do tych krakusów, no i mój szlak przebiegał poprzez Wolkowysk, Szczuczyn Nowogródzki, Lidę do Wilna. Wojsko było ogromnie przemęczone, dlatego że w dzień trzeba było stawiać opór nieprzyjacielowi, a w nocy maszerować. Także nie było w ogóle możliwości odpoczynku jakiegokolwiek. Jeśli chodzi o zaopatrzenia, było bez zarzutu. Mieliśmy co jeść, mieliśmy papierosy. To wszystko, co powiedzmy sobie, żołnierz powinien był otrzymać. Ale na tej trasie, ponieważ już nie mieliśmy do czynienia z Niemcami, raczej cała nasza uwaga skupiała się na walce z samolotami niemieckimi, bo cały czas byliśmy atakowani przez różne formacje samolotów bombowych bądź myśliwskich. 17 września rano, po odpoczynku nocnym pod Wilnem, wkroczyliśmy na teren miasta i od razu zaobserwowałem, że miasto w sposób bardzo intensywny przygotowuje się do obrony. A więc były już porobione zapory przeciwczołgowe, okopy, ustawiano działa na pozycjach. Oczywiście wszystko to skierowane było w kierunku zachodnim. Zakwaterowano nas w 5 Pułku Piechoty. Wilno, podobnie jak Grodno, w nomenklaturze wojskowej określano było jako obóz warowny. Garnizon był stosunkowo duży, dlatego że Wilno przecież położone było blisko granicy Prus Wschodnich. I dla przykładu podam, że sporo jeszcze wojska było na terenie Wilna, bowiem wszystkie te jednostki podstawowe, które były mobilizowane przed 1 września, co prawda z Wilna wymaszerowały, ale pozostały wszystkie szwadrony bądź bataliony tak zwane marszowe, które miały potem uzupełniać te straty, jakie garnizon wileński ponosił w walce z Niemcami. I dla przykładu podam, że Wilno, liczące w tym czasie 208 tysięcy ludności, posiadało aż 2 dowództwa dywizji. Poza tym na terenie Wilna stacjonował pułk piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza. To były jednostki dobrze wyposażone, jednocześnie złożone z bardzo dobrych żołnierzy. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o nastroje wśród ludności, były wspaniałe. Po wkroczeniu na teren tego miasta, kiedy zaczęliśmy zajmować stanowiska w okopach, to dziewczęta, szczególnie uczennice, rzucały nam się na szyję, przynosiły i czekolady, ciastka. No, zaopatrzenie, mimo że trwała wojna, było, prawda, no, bez zarzutu. Po prostu w tym mieście nie odczuwało się jeszcze tej wojny. Do 12 września na terenie Białegostoku nie mieliśmy żadnych kolejek, jeśli chodzi o żywność. Teatry działały normalnie. Normalnie działały kina, cukiernie. Tyle, że były okna zaciemniane. Taka była wiara w to, że jednak tej wojny nie przegrama. W dodatku już po 3 września przecież do wojny wkroczyła Anglia i Francja. Także te nastroje były absolutnie wspaniałe. A cóż dopiero na terenie Wilna, kiedy front był jeszcze bardzo daleko, bo dopiero Niemcy podchodzili pod Grodno. Nawet Grodna nie zajęli, nawet Wolkowyska nie zajęli. Także połowa niemal Polski była jeszcze absolutnie wolna. Była to niedziela. 17 rano granica Polski została przekroczona przez Armię Czerwoną. Z tego jeszcze dnia, przebywając na terenie koszar 5 pułku piechoty, cały czas byliśmy jednak w tym pogotowiu, no, do walki ciągle jednak z Niemcami. Nikt z nas nie przypuszczał, że sytuacja diametralnie się zmieni. Na terenie Wilna mieszkała moja ciocia. Była z pochodzenia Rosjanką, miała na imię Natasza. Przed rewolucją studiowała w Piotrogrodzie i tam poznała mojego wujka, który był wysoko kwalifikowanym robotnikiem, właściwie mistrzem w dziedzinie mechanicznej obróbki metali. Ona była studentką, no jakoś przypadli sobie do gustu i tuż przed wojną polsko-radziecką zdołał ją do Białegostoku przywieźć. To była kobieta o bardzo wysokiej kulturze. No, bardzo lubiliśmy ją, prawda? Była nawet chrzestną matką mojego brata młodszego. Przejeżdżając przez Wilno, oczywiście zajrzałem do cioci Nataszy. No, ciocia od razu zaopiekowała się, bo jeszcze tam miałem 2 kolegów i brata nami. No i ponieważ mieliśmy możliwość przepustki i wyjścia, powiedzmy sobie, na teren miasta, więc oczywiście ochoczo skorzystaliśmy z tego. Całą niedzielę dzieliliśmy między koszary 5 pułku, okopy i wizyty u cioci. Nocowaliśmy nawet u cioci. Zezwolono nam na to. Dopiero w poniedziałek, zajmując stanowiska, wieczorem zaczęły dochodzić jakieś niepokojące wiadomości, że coś się takiego dzieje, o czym my niezupełnie jesteśmy poinformowani. I oto mniej więcej, była to chyba godzina 9-10 wieczorem, a więc konkretnie to już był poniedziałek, 18 wieczorem zaczyna się kanonada artyleryjska. Byliśmy przekonani, że zbliżają się Niemcy. Wyszły patrole. Oczywiście ta kanonada się coraz bardziej zbliżała do naszych linii i o godzinie 10 wieczorem dowiedzieliśmy się, że jesteśmy atakowani nie przez Niemców, a przez Armię Czerwoną. Przez Wilno w tym czasie przemaszerowało 15 tysięcy żołnierzy, całkowicie uzbrojonych i w dość nowoczesną broń. Dowództwo obozu warownego w Wilnie jednak zdecydowało, że opór będziemy stawiali tylko w ciągu nocy i tylko dlatego, żeby sobie otworzyć drogę do granicy litewskiej. Dlatego, że ta granica, podobnie granica węgierska, o czym potem już dowiedzieliśmy się, czy rumuńska, była prawda odcinana po to, aby nasze wojsko nie mogło się przedostać poza granicę naszego kraju. To są rzeczy już dowiedzione zupełnie dzisiaj. A więc otworzyliśmy sobie drogę na tereny Litwy. Z tym, że nie wszyscy żołnierze skorzystali. Na przykład też nie skorzystali moi koledzy, bowiem pochodziliśmy z Białegostoku. Ciocia nam dała cywilne ubrania. Mogliśmy w taki sposób przedrzeć się poprzez linię, no i wrócić do swojego miasta rodzinnego. Rano ciocia Natasza przygotowała nam śniadanie. I mówię, no to pozostańcie tutaj, ja wyjdę na ulicę. A mieszkaliśmy przy ulicy Słowiańskiej 13, niedaleko Ostrej Bramy. Wyjdę na ulicę, zorientuję się, jak to Wilno wygląda po zajęciu przez wojska radzieckie. A wy nie wychodźcie, bo jednak jest duże niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że dopiero teraz będę was przebierać w cywilne ubrania. No, zgodziliśmy się, a więc nas trójka i wujek, że pozostaniemy, a ciocia pójdzie. Zorientuje się, co się dzieje na terenie miasta. Ciocia wróciła mniej więcej po godzinie. Nic nie powiedziała, tylko rzuciła się na tapczę i zaczęła lkać. I usłyszałem tylko jedno zdanie. Ty nie wiesz, kto do nas przyszedł. Do Białegostoku po wielu perypetiach jednak pociągami dobrnęliśmy. Na miejsce obrazy były bardzo przykre. Z okien wagonu widziano się trupy polskich żołnierzy, niepochowanych jeszcze. Nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś tak 20, chyba 5, 6 września. Ku uciesze moich rodziców zjawiłem się w domu. Tym bardziej, że rozeszły się pogłoski, że zginąłem na froncie.
Zawiodły me sny, synku mój, lecz spełnisz je ty, synku mój. Wśród szczęścia i pieśni niech los da ci żyć i w matki objęciach przed smutkiem się kryć. Więc módl się co noc, synku mój. By Bóg dał ci moc, synku mój, i przez długi ten czas pomyśl o mnie choć raz, zanim los łączy nas, synku mój. Synku mój, już los mnie wzywa w świat, rośnij zdrów i matki, słuchaj raz. Strzeż się grzechu, chroń przed czynem złym i pamiętaj, żeś ty synem mym. Smutna dola pędzi ojca w dal, na samotność i cierpienia gorzkie łzy i żal. Zawiodły me sny, synku mój, lecz spełnisz je ty, synku mój. Wśród szczęścia i pieśni niech los da ci żyć i w matki objęciach przed smutkiem się kryć. Więc módl się co noc, synku mój. By Bóg dał ci moc, synku mój, i przez długi ten czas pomyśl o mnie choć raz, zanim los złączy nas, synku mój.
Nazywam się Mieczysław Józef Wroczyński. Moja rodzina już od kilku pokoleń wstecz zamieszkiwali w Warszawie. Po I wojnie światowej, po powrocie z tej wędrówki po Rosji, ojca zmobilizowano znów do służby na kolei i w związku z tym, panie, przemieszczała się rodzina, więc ja się urodziłem w 19 roku już w Łowiczu. Po wojnie ojciec ciężko zachorował. Zaopiekował się nami w tej ciężkiej toni najstarszy brat, który był oficerem właśnie tu w Białymstoku w 10 pułku Łanów. W 1939 roku zdałem maturę tutaj w liceum imienia króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. której dyrektorem był ksiądz dr Stanisław Hałko. Zgodnie z nową ustawą wojskową absolwenci szkół średnich byli natychmiast powoływani do wojska. No i tak się złożyło, że ja dostałem świadectwo maturalne 23 maja w 1939 roku, a 4 czerwca kapral uczył mnie zawijać unuce. Pod Wrześnią, w takim miasteczku Pyzdry, wylądowałem, bo oni roboczym. Najpierw nas, panie kandydatów, do podchorążówek zaczęto ćwiczyć w władaniu łopatą. No, oprócz tego były ćwiczenia wojskowe, normalne, panie, to kawaleria z przodu, to z prawej, to natarcie, to. W końcu nas zwolnili i ja wróciłem do Białegostoku. Byłem harcerzem, byłem drużynowym. No to, panie, zrobiłem taki jakby półobóz taki w nocy. Pamiętam, był dokładnie 23 sierpnia. Zjawia się policjant. I panie szuka Wroczyńskiego. No to jestem ja. No to proszę pokwitować. I doręczę mi wezwanie, panie, do wojska. Zameldowałem się, tam był w ten czas, o ile dobrze pamiętam, rotmistrz Wiszowatych. Tam on, panie, przydzielam cię do obrony przeciwlotniczej miasta Białegostoku. Zameldował się w koszarach generała Sowińskiego u komendanta, panie, obrony przeciwlotniczej. Pomaszerowałem tam, zameldowałem się. Zostałem tam wielkim dowódcą drużyny łączników. Tam kilkunastu chłopców, panie, którzy się na ochotnika zgłosili. Miałem taki wielki pistolet, Mauser niemiecki na pasie. To już był wojak. A 31 sierpnia na 1 września nocowałem w domu. No i proszę pana, ja rano się obudziłem i otworzyłem radio.
Uwaga, uwaga, nadchodzi. Ko ma 47.
I słyszę takie jakieś dziwne komunikaty, panie. Myślałem, że to jakieś ćwiczenia są. Ale później ja wyszedłem na koszary. Znalazłem się przed kantyną. Dzień był pogodny, ale nisko leżała, te chmury były nisko. I raptem mgieł na bardzo niedużej wysokości z szumem, łoskotem wyskakuje samolot jakiś. Ja patrzę, a on ma czarne krzyże takie na kadłubie, panie. No i celowniczy od razu zaczął prać z tych czterech lów do niego. I on zniknął w tych mgłach, panie. No to mówią, wojna. Białystok był bardzo silnie bombardowany w 1939 roku. Roboty mieliśmy dotąd. To alarmy ciągłe, to odwoływanie, to gońcy ganiali, to z rozkazami różnymi. Także miałem ręce pełne roboty, bo tych chłopców trzeba było, bo to dzień i noc było dyżury. Ja byłem ułan z cenzusem, taki był oficjalny. Mówili do nas, panie podchorąży, ale w rzeczywistości to nie był podchorąży jeszcze. To było takie jak w austriackiej armii. Einjähriger Freiwilliger. No i dywersantów żeśmy ganiali, tam różne takie rzeczy. Dość, że 10 wróciłem do domu na obiad, a do mnie mama moja powiada, był tutaj panie goniec. Brygada wychodzi z pieśnym marszem do Wołkowyska i uciekaj prędko. No. I myśmy, kilku ułanów i ja, siedzieliśmy na tych skrzyniach i mieliśmy panie, obronę przeciwlotniczą. Owszem, jeden karabin Mausera. A służył do tego, że ten, który ten karabin trzymał, jak samoloty nadlatywały, to kolbą tłukł szoferkę, bo ten silnik piekielnie warczał. A do tego warkot samolotu jeszcze zagłuszał wszystko, ci go w szoferce nie słyszeli. Więc walenie pani kolbą w dach tej szoferki to był sygnał do natychmiastowego zatrzymania. Wyskakiwaliśmy po prostu i do rowów. Szosa ta, gdzie już za Białymstokiem, była wprost zatłoczona uciekinierami. I Niemcy, panie, zaczęli to kropić. Paliły się lasy po obu stronach, paliły się wsie, panie. I to i w dzień, i później w nocach żeśmy jechali. No dość, że jak myśmy wyjechali tu w południe, około 12 chyba, mniej więcej, to dojechaliśmy dopiero do Wołkowyska o 10 wieczór. Łażąc po koszarach, panie, na drugi dzień rano, trafiłem na starszego wachmistrza Gałązkę. który był szefem tak zwanej żywnościówki. I on powiedział, chodź, ja ciebie wciągnę tutaj na listę jako personel panie mojego biura, mojej kancelarii. No, w końcu mi się to znudziło. Widzę, że tu taka wojna to nie dla mnie. Ktoś nam podszepnął, panie, że organizują się tak zwane marszówki piesze w Słonimie, to jeszcze dalej na wschód. No dość, że myśmy jednej nocy, panie, to było tak między około chyba 15-16 września, urwaliśmy się z koszar, poszliśmy na stację, trafiliśmy do pociągu, który był załadowany wojskiem. Rano dojechaliśmy do Słonima, to było niedziela, pamiętam. Idziemy, dopada do nas jakiś facet w harcerskim mundurze i powiada, wiecie wy, że bolszewicy przekroczyli granicę w nocy.
17 sentября 1939 года навсегда будет для них великим праздником.
Нас все заскочило, большевики, границы в ночи. А то, что знов нового. Ja, no więc poszliśmy do tych koszar i ja wchodzę, jakiś podoficer, a do co? Do służby. No tak jest. No to masz karabin, plecak, masz to twoje, to hełm. No i jazda tam do szeregu na plac. No i zostałem, panie, z tym mauzerem, już akuratnym żołnierzem, panie, na tym. Początkowo to wyglądało wszystko tak jak jakaś wielka wycieczka harcerska. Ja dopiero jak zobaczyłem pierwszych rannych, pierwsze ofiary bombardowań, to dopiero nabrałem respektu. Dlatego, że to jest nie takie wesołe wszystko. Jak zobaczyłem pierwsze pogrzeby, no to już ten czas już się zaczęło to świadomość zmieniać. A tak to było dla chłopców, no piękna rozrywka.
Sierpień to był piękny, był bardzo ciepły, słoneczny, śliczne było lato. Bardzo pamiętam, że dużo było owoców i pomidorów, bo ci żołnierze, którzy potem wracali już po tej klęsce wrześniowej w 1939 roku, to wszyscy no po prostu zachodzili do nas, i czy tam wody się napić, czy coś, żeby dać zjeść, to po tych sadach, po tych ogrodach te jabłka zrywali i sobie tak pakowali, za pazuchę, jak to się mówi, pod koszulę, żeby to mieć na zapas. Przed nami tyle tej młodości jeszcze było, a wszystko przekreślone, wyrzucone po prostu z życia. Nieraz właśnie tak wspominamy, zobacz, tyle lat takich wyrzuconych, przekreślonych z życia. No ja miałam wtedy 24 czy 5 lat, no. I już dziecko było małe, mąż 29. No i także nasze życie to w ogóle się przecięło w środku życia, w środku młodości. To rozstanie to było makabryczne. Zostawiłam w domu, bo mieszkaliśmy w twierdzy, zostawiłam wszystko w domu i zabrałam tylko dziecko i uciekłam do rodziców. No to już było piękne, umeblowane mieszkanie. No było dziecko, prawda, i no planowaliśmy sobie, jak wszyscy, że może sobie kupimy gdzieś jakiś domek, prawda, i będzie nam dobrze. Niestety wojna wszystko pokrzyżowała. Przy końcu sierpnia już niemieckie samoloty zaczęły krążyć nad Osowcem. No już było wiadomo, że będzie wojna. A jednak pytam się męża, słuchaj, naprawdę będzie wojna? A daj spokój, wojny nie będzie. Ja ci wina z Berlina na Boże Narodzenie przywiozę. Bo ja mówiłam, że może coś wywiozę do mamusi, żeby coś było. Nie, nic nie trzeba wywozić, nic nie będzie. No i jednak potem zaczęli już bomby padać na głowy, to wtedy trzeba było uciekać. No.
Pamiętam, bo żona przyjechała jeszcze do domu przepuszczać.
Może tyle
myśleliśmy, jak się szybko rozpoczęło, to szybko się skończy, a to okazuje się dopiero po 8 latach się skończyło.
Przecież wszystko zostało w osowcu i konfitury, no wszystko to, co gospodyni robi na zimę, a tym bardziej, że no słuchy przechodziły, że będzie wojna, że będzie wojna. Dom zamknięty był, nie miałam klucza. Poszłam szukać do koszar, szukać męża, a że no wszyscy mi znali. No, zaczęli nawoływać męża, no wreszcie gdzieś tam się mąż znalazł. No dostałam klucz, otworzyłam mieszkanie. Pusto, smutno, no wszystko tak jak zostawiłam, tak i było. Jeszcze konfitury robiłam, to te konfitury na stole zostały, bo nie pochowałam już, bo no, na pociąg się śpieszyłam, zostały. I no, kwiaty poschnięte, kanarek mi zdechł. Smutne było mieszkanie już. Aż tyle to nie przypuszczałam, że tyle czasu minie, zanim ja się znów z mężem zobaczę. Nigdy nie przypuszczałam. Myślałam, no wojna pół roku, rok, ale aż 8 lat, żeby trwała na to. W sumie 8 lat, ale to, ja wiem, jakby całe życie już było poza nami. Mąż tu został, tu z wojskiem, tu się bił, gdzieś pod Kockiem i jeszcze gdzieś tam. No i potem był w 9. Dywizji. Się znalazłam na terenie Związku Radzieckiego. No tam wstąpiłam do organizującej się armii Andersa. No i tak z tą armią wędrowałam 7 lat. Od 41. No wróciłam w 47. No tak, no cóż, no te ciągle te samoloty, te naloty. Jak już na Bolonie, znów po Monte Cassino na Bolonie, jak to leciały te samoloty, to przecież zupełnie ciemno było, bo całe słońce, niebo było wszystko zasłonięte tymi samolotami. To przecież te tysiące szło i szło i szło i szło, szło szum wielki i ciemność. No i wtedy, no już tam się zakończyła ta nasza bitwa, nasza walka. Pierwsza. No to właściwie to tylko we Włoszech. We Włoszech, bo tak to cały czas było tylko takie zgrupowanie tam. No to już żołnierze, a ja no co w szpitalu byłam, to tylko tyle, co zwozili tych, prawda, czy chorych, czy gdzieś tam rannych. Największa była Monte Cassino i Ancona, Monte Cassino i Bologna. Tam te trzy największe były. Praca w szpitalu i te pierwsze transporty tych rannych, które nadchodziły spod Monte Cassino. Patrzyłam na tych młodych chłopców, takich powalonych tymi ranami. To było straszne, bo patrzyło się w twarze tych rannych, czy gdzie jakiś znajomy nie trafia się. Te nasze koleżanki też odnajdywali to swoich mężów, to braci, to narzeczonych, rannych. Rozpacz, płacz. Cały czas to sama ta trwoga o tych Polaków, że tak dużo tych chłopców ginie. To chyba nie było różnicy, czy to była Monte Cassino, czy to była Ancona, czy to była Bologna. To wszystko jedno było. Wszystko to samo było. Każdy zbroczony tą krwią, tym piaskiem, tą gliną. Te mundury pozlepiane, brudne, chłopcy wychudzeni, wynędzniali, oczy palające tylko tą gorączką. I tylko to jedno pytanie, czy ja wyżyję, czy ja będę żył, czy mnie nogi nie utną, czy mnie ręki nie utną.
To było 25 sierpnia 1944, po wyzwoleniu Białegostoku. No i zgłosiłem się do RKU na ochotnika jako podoficer do 1939 roku. Byłem podoficerem zawodowym. No i zostałem przydzielony z 9 dywizji. Udział brałem w całej kampanii drugiej armii, aż pod Drezno. I była kapitulacja. Ale jeszcze nie koniec na tym, bo nas rzucili do Czechosłowacji. Stamtąd rzucili nas na Rzeszowszczyznę, na Benderowców. I tam byłem do grudnia 1945 roku. 13 grudnia zostałem zdemobilizowany i wróciłem do domu.
Najgorsze to, tak jak mówili, najgorsze to 5 lat przeżyć, a potem się już człowiek przyzwyczaja. Ale te pierwsze lata, jakieś 2-3 lata pierwsze, to była okropna tęsknica, okropny smutek. I ciągle tylko w myślach i w myślach dom, rodzina, co robią, czy żyją, czy ja jeszcze z nich zobaczę. A potem te trudy, ta walka o byt, walka o życie, po prostu zacierało się. Zdaje się, że już tak być musiało.
W dzień bitwa to też za dużo nie można było myśleć, ale od czasu do czasu to można było chwilkę znaleźć, pomyśleć o rodzinie, o domu i o żonie. Czy jeszcze człowiek przeżyje, przetrzyma to wszystko? Czy wytrzyma, czy jeszcze spotkamy się? Czy nie trafi jakaś zabłąkana kula?
Ja nie przypuszczałam, że ja wrócę do domu. Bo przecież tam i malaria, i tyfus, i to wszystko jednak jakoś się przytrzymało. No i potem to dziecko wychowywało się bez matki, bez ojca, u babci. Kiedy już wróciłam, to już chłopiec miał 9 lat. Już do szkoły chodził. No i kiedyśmy się spotkali w Gdańsku, jak przyjechałam i zapytałam, czy ty mnie znasz, synku? Ja ciebie znam dobrze. A skąd ty znasz? Babcia mi zawsze pokazywała fotografię, mówiła o tobie. I wiem, że ty jesteś moją mamusią. I zostaliśmy bez niczego. Kiedy ja wróciłam, to nawet nie miałam ani miski, ani łyżki. Herbatę piliśmy z takiej bańki od cukierków. Po 8 latach dopiero
spotkaliśmy
się. No ale to jakoś takie wrażenie, jakby to już był obcy człowiek, nowa znajomość, jakby już to nie był ten sam mąż.
Kule mnie omijały.
Kule go omijały, może modlitwa żony pomogło, no. Może prośba dziecka, bo też się chyba modlił za mamę i za tatę. U nas jakoś nie było różnicy, że mąż od Świerczewskiego, ja od Andersa. No przecież myśmy wspólnie walczyli o tą naszą Polskę. Czy mąż z tej strony, czy ja z tej strony, ale dążyliśmy do jednego i wróciliśmy.
My nie mieliśmy nigdy żadnych sprzeczności, ani żadnych polityki, że żona była tam, a ja tu byłem.
Nieraz tak, no żartuję oczywiście. Ja mówię, no przecież, no wiesz, ja przecież miałam gwiazdkę, a ty masz tylko paski, to ty na baczność przede mną i musisz mnie słuchać, bo ja jestem starszy stopniem. No i zresztą, i zobacz, widzisz, ile dali tych medali. To znaczy, ja byłam bardziej ważna jak ty, bo ty nic nie dostałeś, a tak jakoś się składało, że koledzy męża wszyscy dostali, tylko mąż jakoś nie miał do szczęścia do tych medali, do tych orderów.
Żona przewyższa mnie.
Otrzymałam wszystkie medale, jakie tylko mogłam dostać, więc już nie można ich było dostać, bo przecież tyle tu leży, jak pani widzi. I gwiazdy, i medale. A i Monte Cassino. To mam tu 2, 4, 6, 7. Ja mam 7, a mąż ma tylko, no bidule, on 3. Ma tylko 3.
Ty lepiej wygrałaś wojnę, niżeli ja.
Czy to się walczyło po to, i żeby dostać medal? Nie, w ogóle nie myślałam, że ja kiedy to się dostanę. Czy ja o tym marzyłam, że ja będę miała tyle medali, tyle zasłużona, taka zasłużona byłam? No zresztą mnie się zdawało, że wszyscy tak samo, no co to, różne te oznaki, o. No właściwie ta moja młodość to taka rozerwana, jakby już wcale młodości nie było, tylko od wczesnej, ja wiem jak to się mówi, od wczesnej młodości, od razu już do starości, a te lata to tak jakby wykreślone z życia.
Coraz dalej wciąż wędruję, dzisiaj tu, a jutro tam i ciągle w dal. Gdzież wędrówki kres, gdzież spoczynek jest? Chyba padnę tu na drodze, ale myśl, ta jedna myśl mi każe żyć, że gdzieś jesteś ty, najdroższa ma, jedyna ma. Ukochana, ja wrócę, wiesz, choćbym cały zmierzył świat wzdłuż i wszerz. Moja miłość jest silniejsza niż wojna, ufnie czekaj oczy łzy, bądź spokojna, bo ja wrócę pewnego dnia. Drzwi zastukam, spytasz kto tam, otwórz to ja. Więc gdy płakać mila chcesz, szepnij tylko Boże strzeż, ja wrócę ukochana, wiesz. Jeden wrócił, drugi wrócił, a twojego chłopca ciągle jeszcze brak. Brak, nie oczom les, gdzież twój miły jest? Za górami, za lasami, ale myśl, ta jedna myśl mu każe żyć, że wciąż czekasz go, że tęsknisz wciąż, że kochasz wciąż. Ukochana, ja wrócę, wiesz, choćbym cały zmierzył świat wzdłuż i wszerz. Moja miłość jest silniejsza niż wojna, ufnie czekaj oczy łzy, bądź spokojna, bo ja wrócę pewnego dnia. W drzwi zastukam, spytasz kto tam, otwórz to ja. Więc gdy płakać mila chcesz, szepnij tylko Boże strzeż, ja wrócę kochana, wiesz. Ja wrócę pewnego dnia. W drzwi zastukam, spytasz kto tam, otwórz to ja. Więc gdy płakać mila chcesz, szepnij tylko Boże strzeż, ja wrócę kochana, wiesz.
Urodziłam się 15 września 1928 roku na ulicy Stołecznej 79 w domu mojego dziadka Ksawerego Szumińskiego. Dzieciństwo tam właśnie spędziłam wśród rodziny, bo mój pradziadek miał ziemię od ulicy Sosnowej aż do Stołecznej. Także w sumie przed wojną stały cztery domy. My, dzieci, biegałyśmy po ogrodach wszystkich. Ten dom jeszcze, gdzie ja się urodziłam, stoi, ale już w opłakanym stanie, ruina, ale stoi. O, to jest właśnie, o tak, to jest dom wujka, to jest nasz dom, także tu...
A tu tego, co, staw taki był?
No, i staw, bo tu trzęsawiska były. To jestem ja, to jest siostra, to jest wujek właśnie. Łąka była, o, stóg był sianem, także to było. O, chodziłam do drugiej szkoły, która mieściła się na Świętego Rocha w dwóch budynkach i tam klasy były. Szkoła była, no, można powiedzieć, w porównaniu ze szkołą, do której potem przenieśliśmy się, która stoi jeszcze dotąd, no to tam prymitywnie było. Było ciasno. W pierwszej, drugiej klasie to chodziłyśmy na drugą zmianę. Ubikacja była na zewnątrz. Także w 1938 roku pobudowali piękną szkołę na Grunwaldzkiej. Parkiety, śliczne sale, ubikacje. Także to był przełom. O, no to my. Oto ja jestem z kokardą, bo tu miałam taki ten, no i kokardę. Także o to właśnie. O, z komunii moje to już. O, tak. Także jak wojna się zaczęła, to miałam 11 lat. Bomby spadły właśnie na nasze ogrody. Wszystkie okna potwierały się, szyby chyba wyleciały. To był czwartek. Mama poszła na rynek po śmietanę, masło, tak jak zawsze chodziła, cały czas. To jak raz zaczęło się bombardowanie. Ciemno się zrobiło, jakiś pył. Oczywiście uklękłyśmy, zaczęłyśmy płakać, bo nie wiedziałyśmy, co to jest. Modlić się. No, okazuje się, dwie bomby na naszym ogrodzie. Za płotem były leje. Ojca wtedy już nie było w Białymstoku. Mój ojciec przed wojną pracował w więzieniu. I więzienie ewakuowano do Baranowicz. I potem nam powiedzieli, że Ruscy przyjdą. No i rzeczywiście przyszli. No i porządki swoje. Raptem nie było gdzie kupić nic. Kolejki po chleb. Ojciec w tym czasie był w Baranowiczach. Aresztowali. I proszę sobie wyobrazić, że komunista zwolnił ich. Tak to by leżał w Miednoje, ojciec mój. A tak zwolnił, przyjechał do Białegostoku. Zaczął pracować na kolei. Natomiast no, ja się uczyłam wtedy w drugiej szkole. Oczywiście reorganizacja była. Dziesięciolatkę zrobiono. Wprowadzono język białoruski.
Ach tak, to jest rzecz, którą się muszę pochwalić. Bo mało która z kobiet, która jest już pod 80, dostaje listy miłosne, które mówią o wielkim uczuciu sprzed 70 paru lat. Taki list dostałam od pana, który był synem sąsiadu, gospodarzy z Tokar, gdzie był ten majątek. On miał lat 7, ja miałam 7. Napisał, że ostatni raz mnie widział w 1939 roku, gdy miałam 11 lat. Opisując okoliczności poznania posiadłości państwa rudnieckich, pominąłem w swoich wspomnieniach, w jakich to okolicznościach poznałem przepiękną dziewczynkę, której imię usłyszałem, to była Lili. I od tej pory została w mojej pamięci taka piękna Lili, coś, co porównywałem z widzianymi obrazkami przedstawiającymi aniołki. Był to po prostu mój aniołek. Zdawało mi się, że jak biegałaś, to nie dotykałaś ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Dawne czasy. Byłam jakieś 4 lata temu. Trudno mi o tym mówić, dlatego że chciałabym to wykreślić z pamięci, bo ja kochałam te Tokary, wyjechałam jak miałam 11 lat. Dla nas to był jeden raj, gdzie mieliśmy swoje krajówki, czyli miejsce takie bardzo odosobnione, gdzie był nasz kraj i nasz raj. To było miejsce w krzakach, osłonięte od górnej alei i tam żeśmy zbierali swoje skarby. Tokary. Tokary były dużym majątkiem kiedyś. Mama to odziedziczyła po swoim ojcu, a jej ojciec po swoim bezdzietnym stryju. Jak już mama dostała to w 30 latach, no to postanowiła właśnie, żeby to było miejsce dla nas dzieci na wakacje. Doskonale pamiętam pierwsze zdanie z mego pamiętnika, a brzmiało to tak. Tak szybko i niespodziewanie wybuchła wojna. Ludzie z dużych miast uciekają, dążąc ku wschodowi. Bo uciekinierzy z Warszawy, wszyscy na wschód przed inwazją niemiecką. Ojciec był oficerem rezerwy i był zmobilizowany. Czwartego dnia wojny przyjechał. Pierwszy raz widziałam ojca w mundurze i przywiózł ogromną ilość pieniędzy. Bo powiedział, że wyciągnąłem w ostatniej chwili wszystko z banku, żebyś tutaj miała zabezpieczenie. No i potem przyszedł dzień 17 września. Już nie było uciekinierów, jeszcze tylko czasami uciekali ze wschodu na zachód. Ale rzadko zajeżdżali do nas. Nie było żadnej wiadomości, nicośmy nie widzieli, co się dzieje na świecie. No i będąc właśnie w Brześciu, pojechałam z Tokary i Wołczyn obejrzeć. No i skręcamy w końcu w tą drogę. Ja nie widzę parku. W centralnej części rosła grupa lip. To był pomnik natury. Było ich 6 czy 7, prawie z jednego korzenia, ogromne. No więc patrzę, gdzie te lipy, nie ma nic. Łopian rośnie. Zajechaliśmy od strony folwarku, gdzie były piękne zabudowania gospodarcze. Zostały ruiny jednej obory, ale to się można domyślić, że to jest to. Nic nie ma. Ale w tych krzakach zobaczyłam z jakiejś blachy, z jakichś odpadów pobudowane jakieś szałasy bidne. I tak sobie tam ludzie pobudowali taką nędzę. Otoczenie ogrodu od parku oddzielały bardzo piękne żywopłoty przycinanej z tawoliny. Nie ma nic. Pogorzelisko pokryte jakimiś chwastami. Tak zaczęłam grzebać nogą w tej ziemi i nagle zobaczyłam maleńkie pędy skarłowaciałej tawoliny. I pani, że się rozpłakała. Ta tawolina żyła, tylko skarłowaciała, nieszczęsna. Uciekłam stamtąd.
Nie będę ciebie zmuszał, jeżeli chcesz odchodzić. Nie będę ciebie trzymał, to musi być już tak. A jednak bardzo trudno z tym wszystkim się pogodzić i myśleć o kimś innym, gdy właśnie ciebie brak. I tak mi żal, ogromnie żal, że dziwnie prędko minęła miłość nasza i zostałem sam. Bo serce pali się i żali się wciąż tą piosenką, co kiedyś dawno tyle szczęścia dała nam. Zapomniana piosenka, na dnie serca ukryta, niepotrzebna nikomu, zostawiona bez słów. Dziś pamiętaj ją tylko, jakaś zdarta już płyta, jakiś wieczór czerwcowy, taki duszny odzwuk. Jakaś miłość szalona, jakiś kącik maleńki, takie wszystko naiwne i naiwnie dziś brzmi. Jednak szkoda naprawdę zapomnianej piosenki, bezpowrotnie straconych i minionych już dni. Nie jedna będzie jesień, nie jedna będzie zima, zakwitnie słońcem wiosna, potem lato znów. I przyjdzie taka chwila, że nic cię nie powstrzyma i będziesz zawsze tęsknić do dawnych naszych snów. Za oknem śnieg zapada, śnieg srebrzysto-biały. Sentymentalnych wspomnień przyjdzie wtedy moc i będą klębić się i gnębić się przez wieczór cały i będą śpiewać ci przez całą długą noc. Zapomnianą piosenkę na dnie serca ukrytą, niepotrzebną nikomu, zostawioną bez słów. I zapłaczesz na pewno nad wytartą już płytą, nad wieczorem czerwcowym, takim dusznym od wzór. ta miłość szalona i ten kącik maleńki przyzna sama na pewno, że to pięknie dziś brzmi, że tak szkoda naprawdę zapomnianej piosenki, bezpowrotnie straconych i minionych już dni.
Była to audycja dokumentalna zatytułowana Pamiętne dni. Wybuch II wojny światowej wspominali świadkowie tamtych lat. Alicja Rudniewska, Danuta Roszkowska, państwo dolistowscy, Mieczysław Wroczyński oraz Henryk Smaczny. Nagrania pochodzą z następujących reportaży archiwalnych Polskiego Radia Białystok. Ułan z Cenzusem Jana Smyka, na linii Białystok-Wilno Teresy Kudelskiej, Kolonie mojego życia i Hardek, Nor i Lilusia Agnieszki Czarkowskiej oraz Najdłuższe rozstanie Ewy Biesiady. Przedwojenne szlagiery śpiewał Mieczysław Fok. Całość opracowała Agnieszka Czarkowska.
Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak pragnione, skończyło się. Pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem, dziś dla mnie jedno jest wyjście. Ja nie znam innego, tym wyjściem jest no mniejsza z tym. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi, to ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.